Witam na antenie Radia Maryja pana ministra, doktora habilitowanego Marcina Warchoła, wiceministra sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Panie ministrze, czyżby kolejny atak Komisji Europejskiej na Polskę? Komisja Europejska zaleca, by w Polsce została rozdzielona funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zalecenie to znalazło się w opublikowanym sprawozdaniu na temat praworządności w Unii Europejskiej. Także, panie ministrze, Komisja Europejska wyraziła poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa.
Tak, niestety jest to coraz bardziej postępowanie ze strony Unii Europejskiej, powiem wprost, bezczelne i bardzo groźne. Nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich krajów członkowskich. Unia niebezpiecznie przesuwa granice swoich bezprawnych żądań. Żadne z tych zaleceń, o których przed chwilką ojciec redaktor wspomniał, nie leży w kompetencjach Unii Europejskiej. Jest to forma szantażu. Komisja na przykład narzuca nam między innymi ideologię LGBT, krytykuje obronę polskich granic, prawo oświatowe, ma czelność zarzucać nam, że niewystarczająco pomogliśmy uchodźcom z Ukrainy. Przecież to Polska i sami Polacy, jak nikt inny na świecie, angażuje się we wsparcie dla nich. Niestety te zalecenia nie mają nic wspólnego absolutnie z kompetencjami Unii Europejskiej, z prawem, są bezprawne, są formą szantażu. Już jako w grudniu 2021 roku jako Solidarna Polska we trwałych uzgodnieniach w sprawie Funduszu Odbudowy ostrzegaliśmy, że konsekwencje ustępstw wobec Unii Europejskiej i pokładanie w nią zbyt wielkiej ufności będzie niebezpieczne. I czas pokazał niestety, że mieliśmy rację. Mówię to bez satysfakcji, ale droga ustępstw to jest niestety droga donikąd.
A widzimy, panie ministrze, że tych różnego rodzaju form nacisku i elementów szantażu jest coraz więcej. Niektórzy eksperci mówią wprost, że Polska z prawicowym rządem nie pasuje do tej lewicowej układanki Unii Europejskiej.
Tak, tu chodzi o wywrócenie naszego rządu. Rządu, który stoi po stronie Polaków, po stronie demokracji, który sprzeciwia się tym prawnym żądaniem, o których przed chwileczką wspomniałem. Chociażby na przykład ojciec redaktor wspomniał funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. O co chodzi? Dla radiosłuchaczy w kilku słowach wyjaśnię. Otóż połączenie urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego to jest efekt tak zwanego okrągłego stołu. Opozycja demokratyczna po 1989 roku domagała się tego, żeby te dwie funkcje połączyć. Dlaczego? Otóż w czasie PRL-u były rzeczywiście te dwie funkcje rozłączone. Dlaczego? Żeby komunistyczne państwo sprawowało nad prokuraturą pełną kontrolę i w związku z tym mogło ręcznie prokuraturą sterować. I Komisja Europejska domaga się właśnie przywrócenia stanu z okresu PRL-u, kiedy te dwie funkcje były rozłączone. Ale dlaczego oni to czynią? Zachodzi pytanie. Bo ze względu na to, że w Polsce był chaos. Przypomnę, że mieliśmy już epizod w latach 2010-2016, kiedy obie funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego były rozdzielone. Jakie były tego efekty? Opłakane, bałagan w prokuraturze, wzrost przestępczości, zwłaszcza gospodarczej, ogromne przestępstwa, mafie VAT-owskie, mafie lichwiarskie, mafie farmaceutyczne. Właśnie wtedy się rozpleniły. Co więcej, chaos kompetencyjny, paraliż wewnątrz prokuratury. Podam przykład. Śledztwo w sprawie zabójstwa szefa policji Marka Papały. Dwie prokuratury prowadziły odrębne postępowania i forsowały wzajemnie wykluczające się wizje. W jednej ze spraw ta osoba wskazana jako zabójca była drugim jednocześnie świadkiem oskarżenia. Czyli to był chaos i bałagan. Co ponadto, wtedy prokurator generalny był zależny od premiera, od Donalda Tuska. Tak? Donald Tusk miał w ręku realne narzędzie szantażu wobec prokuratora generalnego. To patologiczne rozwiązanie powodowało wiele nacisków politycznych na prokuraturę. Jak to wygląda obecnie? Sytuacja jest transparentna. Minister Sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym. ponosi polityczną odpowiedzialność za działania prokuratury. Dalej, to jest istotne, że sama Konstytucja w artykule 146 wskazuje, że to Rada Ministrów odpowiada za bezpieczeństwo i politykę wewnętrzną państwa, co jest element kontroli demokratycznej. No, przecież minister sprawiedliwości jest wybrany przez społeczeństwo, więc jest element odpowiedzialności, prawda, i kontrola demokratyczna. A czego chce Unia Europejska? No kwestionuje mechanizmy demokratyczne kontroli prokuratury, po pierwsze. Po drugie, dąży do chaosu i anarchii. Chce, żeby tak jak było jak w latach 2010-16, że tu wszelkiej maści mafie lichwiarskie, VAT-owskie uczyniły sobie z Polski Eldorado, żeby Polska była krajem kolonialnym, a Polacy zbierali szparagi najlepiej. A Polska była odbiorcą różnego rodzaju usług, towarów z Unii Europejskiej i srebrników unijnych. O to im chodzi. To jest ich cel. Sądy, prokuratura, to są tylko preteksty.
Panie ministrze, to bardzo niepokojące działania i działa, które zostały wytoczone przeciwko Polsce. W tym kontekście patrzymy także z obawą na naszą suwerenność, niepodległość, bo te tendencje federalistyczne, centralne coraz mocniej dają o sobie znać w strukturach Unii Europejskiej.
Niestety tak, to co zostało zapisane wprost nawet na papierze w umowie koalicyjnej niemieckiej, przecież dążenie do federalizacji Unii Europejskiej. To nie jest mrzonka, to jest wprost dokument niemiecki, a jak wiemy, Niemcy mają głos wiodący w Unii Europejskiej. To dążenie do federalizacji jest bardzo mocne. Uzależnianie kolejnych obszarów wolności obywatelskich od dyktatu unijnego jest ewidentne. No, narzucanie ideologii LGBT przecież, prawda? Czy też prawo oświatowe w tej chwili, bezpieczeństwo. Kwestionują postępowanie polskiego rządu w sprawie wschodniej granicy konfliktu uchodźczego dotyczącego, prawda, próby wprowadzenia do Polski uchodźców z Białorusi. Wiesz, Polska zdała ten egzamin na piątkę. W tej chwili gotowy jest już mur na granicy polsko-białoruskiej właśnie po to, żeby się oprzeć tym hybrydowym atakom de facto z Moskwy. Przecież tutaj Łukaszenka był inspirowany wprost przez Putina. No i Unia Europejska to kwestionuje, więc podważa, chcę po pierwsze podważyć bezpieczeństwo Polski zewnętrzne, ale i to wewnętrzne, o którym przed chwilą mówiłem. Chcę, żeby doprowadzić Polskę do chaosu, do anarchii, do tego, żebyśmy byli właśnie tym krajem zdanym na łaskę i niełaskę, prawda, urzędaców brukselskich i łaskawie przyznawanych unijnych funduszy, a nie liczący się silnie ekonomiczny kraj, suwerenny, mówiący swoim głosem, dopóki rządzi Zjednoczona Prawica, nie pozwolimy na to. Nie chcemy, żeby Polacy byli w Unii Europejskiej obywatelami drugiej kategorii. Nie zgodzimy się absolutnie na status kraju postkolonialnego, który jest jedynie odbiorcą usług, a nie samodzielnym i suwerennym podmiotem.
Panie ministrze, jeszcze jeden bardzo ważny temat to obywatelski projekt pod hasłem w obronie wolności chrześcijan. O tym projekcie słuchacze Radia Maryja, którzy uczestniczyli w pielgrzymce na Jasnej Górze, mogli się nieco dowiedzieć. Widzimy, że coraz bardziej łamane są prawa osób wierzących, nie gdzieś daleko, ale także tutaj, na miejscu, w naszej ojczyźnie.
Tak, chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować rodzinie Radia Maryja za tak aktywne włączenie się w poparcie naszego projektu w obronie chrześcijan. Zebraliśmy w ciągu 2 dni prawie 10 tysięcy podpisów. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy te podpisy składali. Projekt jest bardzo istotny, ponieważ w ostatnich latach mamy ogromną falę agresji, ataków na kościoły, na chrześcijan, na przedmioty kultu religijnego. Pozwala na to niestety stalinowskie prawo. Prawo zostało uchwalone w 1949 roku, wówczas gdy było ciche przyzwolenie na ataki na chrześcijan. I co ono zakłada? Otóż obecnie osobie, która zakłóca nabożeństwo, trzeba udowodnić, że czyniła to złośliwie. To powoduje de facto bezkarność. Dlaczego? Bo tłumaczą się ci wszyscy, którzy wchodzą do kościołów i protestują, demonstrują, że oni korzystają z wolności słowa, mówią, że nie robili tego złośliwie. Absolutnie. Kościoły są absolutnie oazą spokoju, bezpieczeństwa dla osób modlących się i nie można tutaj wiernych absolutnie prześladować, czy nachodzić, nagabywać w kościele, atakować ich. To jest pierwsza zmiana, którą czynimy, czyli nie trzeba będzie udowadniać tym agresorom, którzy przerywają msze święte nabożeństwa, że czynili to złośliwie. Po drugie, obecnie, aby pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto dokonał znieważenia kościoła czy świętokradczego ataku na miejsca święte, trzeba znaleźć tak heroicznych wiernych, którzy będą chcieli przeciwko tym agresorom zeznawać. Bo niestety dzisiaj, żeby ochronić krzyż czy też kościół, trzeba wykazać, i to prokuratura i sąd, że doszło jednocześnie do obrazy uczuć religijnych innych osób. A to jest niezmiernie trudne. Wierni z różnych względów boją się, nie mają czasu zeznawać przeciwko tym agresorom, przeciwko tym wandalom, którzy atakują kościoły czy przeszkadzają w nabożeństwach. A w tej chwili chcemy, żeby był wprowadzić do prawa obiektywny fakt. Doszło do publicznego lżenia lub wyszukania kościoła, znieważania przedmiotu czci religijnej i podlega już taki agresor karze. Obiektywne okoliczności. I wreszcie trzecia bardzo ważna zmiana. Obecnie osoby, które powołują się na Pismo Święte, które bronią prawa do życia, postępują wedle chrześcijańskich wartości, często są narażone na poważne problemy. Tak było w głośnych przypadkach zwolnienia pracownika IKEA, czy też drukarza z Łodzi, który powiedział, że nie będzie drukował osobom LGBT ich plakatów. I my chcemy wprowadzić przepis, żeby nie można było nikogo karać za wyrażanie przekonań lub opinii związanych z wyznawaną religią. Każdy ma prawo publicznie lub prywatnie swoją religię wyznawać, uzewnętrzniać, nie może być z tego powodu dyskryminowany, zwalniany z pracy, prześladowany, a do tego niestety coraz częściej w Polsce dochodzi. Nie jest jeszcze tak źle jak w Hiszpanii, gdzie jest kara więzienia do 2 lat za publiczne modlenie się pod klinikami aborcyjnymi, czy jak w Szwecji, gdzie pastorzy luterańscy są skazywani za to, że przypominają biblijną zasadę, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, ale musimy stworzyć przepisy przed tą postępującą cywilizacją śmierci, tak żeby nasze prawo gwarantowało rzeczywiście wolność religijną, prawo chrześcijan do spokojnego wyznawania swojej religii, modlenia się i przyznawania się do niej przede wszystkim, również publicznie.
Panie ministrze, jaka droga legislacyjna pod tego obywatelskiego projektu pod hasłem w obronie wolności chrześcijan? Jesteśmy na etapie zbierania podpisów.
Tak jest. Potrzebujemy w 3 miesiące zebrać 100 tysięcy podpisów. Jest to projekt obywatelski stworzony przez Solidarną Polskę i nasi wolontariusze zbierają wszędzie publicznie na różnego rodzaju imprezach, wydarzeniach, piknikach, jakich w tej chwili wiele w okresie letnim. Można również pobrać ze strony www.wobroniechrześcijan.pl specjalną kartę do zbierania podpisów, tam taki podpis złożyć i wysłać na adres komitetu naszego, który znajduje się w Szczecinie. Powtórzę, www.wobroniechrześcijan.pl i na tej stronie jest list do karta do zbierania podpisów, tam się można podpisać również we wszystkich biurach Solidarnej Polski, wszystkich 41 okręgach, w miastach wojewódzkich nie tylko są tego typu listy do pobrania. Można się włączyć w akcję, podpisać. Serdecznie zapraszam. Odrzućmy razem to stalinowskie prawo, które pozwala na bezkarność agresorów, tych, którzy dyskryminują chrześcijan. Razem obronimy wolność religijną.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Panie ministrze, bardzo gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem, wszystkim życzę dobrego dnia. Kłaniam się.
Dziękujemy pięknie. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem ministrem, doktorem habilitowanym Marcinem Warchołem, wiceministrem sprawiedliwości.